Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, dziś już w trzecią niedzielę Wielkiego Postu chcemy dalej wspólnie przyglądać się drodze męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Podążając za naszym Panem, spotkaliśmy już wraz z Nim tłumy domagające się Jego ukrzyżowania, ale i świętą Weronikę, która nie uległa tłumowi, lecz dała mężne świadectwo miłości Boga i człowieka. W ubiegłym tygodniu, jak pamiętacie, spojrzeliśmy na dialog Jezusa z Piłatem. Piłatem, który nie bronił do końca prawdy i uległ kłamstwu. Ale spotkaliśmy także świętego Piotra, który choć najpierw skłamał i zaparł się Jezusa, to jednak w poruszającym dialogu na pytanie Syna Bożego, czy miłujesz mnie, odpowiada: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. A później już w Rzymie święty Piotr poświadczy te słowa miłości swoją męczeńską śmiercią, gdy zostanie ukrzyżowany głową w dół, gdyż nie czuł się godny umierać tak jak Chrystus. Dziś staje przed nami natomiast postać niezwykle tragiczna. Życie tego człowieka to, jeśli nie największa, to jedna z największych tragedii na kartach Pisma Świętego. Chodzi oczywiście o Judasza Iskariotę. Żaden z ewangelistów nie ukrywa tej tragicznej prawdy o nim jako zdrajcy, który wydał Jezusa na śmierć. Gdy wymienia się imię Judasza, często pojawia się przy nim adnotacja: ten, który zdradził. Jezus od początku wiedział, że jeden z uczniów go zdradzi. Wiedział dokładnie, kim on jest, o czym przekonujemy się w Ewangelii według świętego Jana. Jednak Jezus przy powoływaniu uczniów nie zmienia woli Ojca. Pragnie realizować wolę swojego Ojca do końca. Ufa Mu bezgranicznie. Powołuje więc także i Judasza. Ten spośród apostołów zostaje wybrany na trzymającego trzos. Jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, Judasz pośród apostołów został skarbnikiem. Niektórzy dopatrują się w tym, iż po prostu był on skąpy czy chciwy na pieniądze. Może i coś w tym jest. Jednak kiedy dzisiaj i my powierzamy komuś nasze oszczędności, nasze pieniądze czy coś, co jest po prostu cenne dla nas, to na co zwracamy przede wszystkim uwagę? Na piękne oczy, ładny uśmiech i miłe słowo? Wydaje się, że chyba nie. Chyba nie na to zwracamy uwagę. Liczy się dla nas wówczas przede wszystkim uczciwość tego człowieka. To, czy jest on godnym zaufania. Tak też początkowo musiało wyglądać i w przypadku Judasza. Musiał być postrzegany jako człowiek godny zaufania, skoro apostołowie powierzyli mu coś, co miało jakąś wartość dla nich. Kim był ten, którego sam mistrz nazwał synem zatracenia? Niektórzy uważają, że określenie Iskariota to późniejszy przydomek, Iszkaria, to znaczy fałszywy. Inni wskazują natomiast raczej na grę słów Iskariota, Sikarios. Chodzi o pewne ugrupowanie żydowskie. Sykariusze bowiem byli to Żydzi, którzy opowiadali się za radykalną walką o wyzwolenie narodu izraelskiego spod rzymskiej okupacji. Oczekiwali Mesjasza, wodza, który z Izraela uczyni imperium, a z Jerozolimy stolicę świata. Wydaje się, że zdradzając Jezusa, Judasz chciał osiągnąć coś więcej niż tylko tych 30 srebrników, które znamy. Może pragnął wywołać powstanie. Myślał, że Jezus w końcu, gdy znajdą się wokół Niego żołnierze, wezwie naród do walki, gdy zobaczy wokół siebie uzbrojonych po zęby żołnierzy. Judasz w nauczaniu Jezusa dostrzegał pewien polityczny program, który, nie wiedzieć dlaczego, jego nauczyciel jakoś opierał się wprowadzić w życie poprzez rewolucję. Moi drodzy, ale czy i dzisiaj nie brakuje takich aspiracji, aby z Jezusowego nauczania uczynić program politycznej batalii? Pojawiają się i tacy, którzy w Kościele dostrzegają może i solidną instytucję, ale tylko instytucję charytatywną czy etyczną. Musimy, drodzy bracia i siostry, jako chrześcijanie rzeczywiście bronić Ewangelii, bronić wartości takich jak życie i godność każdego i całego człowieka, bronić wartości rodziny, gdzie dzieci i rodzice, mama i tata, wyznaczają jej właściwy kształt, a nie jakieś różne dewiacje. To jest nasz święty obowiązek. Mamy tu na ziemi bowiem w ten sposób budować już Królestwo Boże. Jednak nie możemy zapomnieć także i my o tym, o czym definitywnie zapomniał Judasz, że Królestwo Jezusa ostatecznie nie pochodzi z tego świata. Wielu próbuje budować tu na ziemi mocne królestwa militarne, finansowe czy medialne. Wielu ludzi pragnie wznosić się na wyżyny zamożności, sławy czy władzy. Ale cóż to jest? Niektórym wydaje się, że będą w swym bogactwie żyli tu na ziemi, w królestwie ziemskim na wieki. Nic z tych rzeczy. Ostatnio, kiedy rozmawiałem z pewną panią, ona powiedziała mi tak: jest na szczęście sprawiedliwość na tym świecie. Taki zaciekawiony zapytałem ją, o co chodzi. I ona powiedziała mi: jest na szczęście sprawiedliwość, bo my wszyscy, czy bogaci, czy biedni, czy młodzi, czy starzy, król, czy prostak, my wszyscy kiedyś, nikt nie wie kiedy, umrzemy. Śmierć jako sprawiedliwość? No coś w tym jest, pomyślałem. Żadne królestwo, żadne mury, władza czy sława nie uchroniły jeszcze nikogo przed odejściem z tego świata. Szatańska pokusa posiadania władzy i królestwa w tym świecie nie ominęła nawet samego Jezusa, jednak On od razu ją odrzucił podczas kuszenia na pustyni. Pokusa ta dotknęła także innych uczniów Jezusa, prócz Judasza, o czym za chwilę się przekonamy. Inny uczeń Chrystusa jest uznawany z kolei w tradycji za tego, który szczególnie skutecznie potrafił przeciwstawiać się złu i przylgnąć do Jezusa. Nic i nikt nie zatruł jego serca. To święty Jan, apostoł i ewangelista. Bywa przedstawiany w sztuce z kielichem i wężem. Według podania bowiem, zanim cesarz Domicjan skazał apostoła na wygnanie, kazał wypić mu kielich wypełniony winem. Kiedy jednak święty Jan pobłogosławił ten kielich, on pękł, wino się wylało, ponieważ było zatrute. Na pamiątkę tego wydarzenia w wielu kościołach święto świętego Jana podaje się do picia wiernym poświęcone wino. Zanim jednak ktokolwiek o Janie usłyszał, trudnił on się połowem ryb na Jeziorze Galilejskim. Jego rodzicami byli Zebedeusz i Salome. Brat świętego Jana to święty Jakub Starszy, również apostoł. I bardzo ciekawa scena znajduje się w Ewangelii według świętego Mateusza. Oto matka Jana i Jakuba prosi Chrystusa, aby jej synowie byli kiedyś w Jego królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie, aby byli Jego ministrami, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Musiało to dziać się za zgodą samych braci, bowiem Chrystus zwraca się wówczas bezpośrednio do nich, już nie do matki, i mówi im: nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: możemy. On rzekł do nich: kielich mój pić będziecie. Gdy 10 pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. Szczegół ten zdradza nam, że nie całkiem bezinteresownie przystąpili apostołowie do Chrystusa. Przekonani, że wskrzesi On Królestwo Dawida, chcieli być przy boku Chrystusa pierwszymi Jego ministrami. Czyż to nie to samo pragnienie i pokusa, które kierowały Judaszem? Jan, Jakub i inni apostołowie, zaślepieni swoimi przyziemnymi pragnieniami, chcą się dobrze ustawić na przyszłość obok Jezusa. Jednak logika Królestwa Jezusowego jest inna niżeli logika królestw tego świata. Jezus przyszedł tu na ziemię, aby budować nie militarną, finansową i terytorialną potęgę Izraela. On pragnie budować potęgę królestwa naszego ducha, który nie umiera, ale w królestwie Ojca, w niebie, ma swoją ojczyznę. Dobra stworzone, które Bóg nam daje, zdobycze, techniki, osiągnięcia naszej cywilizacji, one są dobre, jednak nie mogą stać się dla nas celem samym w sobie. Stworzenie ma nam służyć w dobrym życiu, jednak życiu, którego ostatecznym celem jest wieczność, jest zbawienie. Nie ma co się łudzić jakąś pigułką na nieśmiertelność. Takie rzeczy tu na ziemi to są możliwe tylko w filmach science fiction. Nie ma co się łudzić, że oszukamy Pana Boga. Nie tak dawno temu, kilka lat temu, te załamania, które miały miejsce na giełdach, na rynku finansowym, pokazały, że zakładanie maski jak Judasz, oszustwo i granie na dwa fronty i tak prędzej czy później wyjdą na jaw i doprowadzą do wielkich tragedii, które nadal bardzo ciągnie się to w wielu krajach, jak choćby Grecja. Kiedy Judasz się opamiętał i stwierdził: zgrzeszyłem, wydając krew niewinną, jego świat się totalnie zawalił. Tak samo jak wali się świat człowieka niewierzącego w obliczu beznadziei śmierci. Nie potrafiąc ciągle uwierzyć w Bożą miłość, Judasz odbiera sobie życie, jak pamiętamy z kart Ewangelii. Całą swoją ufność złożył tylko w tym świecie, w budowaniu królestwa tego świata. Kiedy ten świat mu się zawalił, on nie wiedział, gdzie dalej pójść. Jedno z największych draństw, do jakiego szatan zaprasza człowieka, to wmówienie mu, że jest panem i królem tego świata. A gdy ten już upadnie, wmawia mu, że nie ma wiary, nadziei ani miłości. W ten sposób człowiek zamyka się na Boże miłosierdzie. Nie możemy więc dopuścić, aby i w naszym życiu dochodziło do takich sytuacji. Jak to zrobić, można zapytać? Potrzebujemy przyjąć postawę świętego Jana, apostoła i ewangelisty, i do końca iść za Jezusem. Ten apostoł wraz z Maryją i innymi niewiastami idzie drogą krzyżową do końca, aż na Golgotę, i trwa przy krzyżu Jezusa do końca. On już prędzej niż inni apostołowie uwierzył, że tu chodzi o coś więcej. Podobnie jest i w naszym życiu. Potrzebujemy autentycznie uwierzyć, że tu chodzi o coś więcej, aniżeli budowanie królestwa i ustawienie się w tym świecie. Tu chodzi o nasze życie na wieki, do którego śmierć jest tylko bramą. Jak nie dać się zwieść szatanowi? Recepta jest tylko jedna. jak święty Jan spoczywał na piersi Jezusa, na sercu Jezusa podczas ostatniej wieczerzy, tak i my musimy przylgnąć do serca Jezusowego. Bez judaszowego kombinowania, ale z przejrzystą prostotą żyć w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. To istotny sposób na odparcie szatańskiej pokusy, robienia z siebie Pana tego świata. Naszym jedynym Panem i Zbawicielem, Królem nieba i ziemi, jest tylko On, Jezus Chrystus. Amen.